Donc j'ai pas le... Minęła godzina 18, mówi Paryż RFI. Dobry wieczór, środa, 10 stycznia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Kamińskim i z Krzysztofem Rutkowskim, również autorem przeglądu dzisiejszej prasy. W drugiej części naszego spotkania o kilku interesujących salonach i targach, jakie gościć będzie Paryż, opowie Katarzyna Zawicka w paryskich rogatkach. Stefan Rieger w felietonie Multimedia opowiadał o fuzji, która doprowadziła do tego, że Francja ma tylko jednego nadawcę telewizji satelitarnej, oraz w spotkaniach z muzyką poważną przypomina płytę brytyjskiego zespołu Frolilegium. Agnieszka Kumor zapowiada festiwal teatralny w Nancy. Sylwia Gibbs w magazynie kulturalnym opowiada m.in. o tym, czy da się sklonować Louvre, o tym, że Francja najstarsza córa kościoła przestała być katolicka i o odzyskaniu skradzionego rękopisu Biblii. Mamy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Józef, któremu od strony technicznej pomaga drugi Józef. Tyle zapowiedzi, a teraz wiadomości wieczorne RFI z Paryża. Na początek wiadomości w skrócie. Rosja i Białoruś osiągnęły kompromis w sprawie dostaw gazu. Ponad 3200 żołnierzy zginęło w Iraku w ciągu 4 lat, w tym 18 Polaków. Większość ofiar to Amerykanie. Amerykanie kupują polskie zakłady lotnicze w Mielcu. W wieku 94 lat zmarł słynny producent filmowy Carlo Ponti. Watykan krytykuje rajd Paryż-Dakar. To były wiadomości w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości wieczornych RFI z Paryża. Władze w Mińsku poinformowały o osiągnięciu kompromisu w negocjacjach z Rosją w sprawie dostaw gazu. 3 dni temu Rosja zakręciła kurek białoruskiego rurociągu.
Dzisiejsza rozmowa telefoniczna prezydentów Białorusi i Rosji jest zapowiedzią przełomu w trwającej od poniedziałku wojnie handlowej między obu krajami. W popołudniowym wydaniu wiadomości białoruskiej telewizji ONT podano, iż w ciągu 2 dni strony białoruska i rosyjska mają wypracować konkretne propozycje w sprawie rozwiązania sporu energetycznego. Problemem tym zajmuje się w czasie odbywającego się właśnie posiedzenia Rada Ministrów Białorusi. Tymczasem jeszcze dziś przed południem w programach informacyjnych tutejszych stacji telewizyjnych padały wyjątkowo ostre i uszczypliwe słowa pod adresem Moskwy. Rosję oskarżano m.in. o polityczny szantaż i energetyczny nacjonalizm oraz próby zaprzepaszczenia 10-letniej drogi do utworzenia związku obu krajów. W komentarzach mediów rządowych nie pominięto białoruskiej opozycji. Jej postawę akceptującą rosyjskie decyzje w sprawach energetycznych jako wyraz uznania faktycznej niepodległości Białorusi określono jako zdradę interesów narodowych kraju. Była to m.in. reakcja na wypowiedź lidera białoruskiej opozycji Aleksandra Milinkiewicza dla radia Echo Moskwy, w której wyraził aprobatę dla postawy Rosji co do podwyżki cen gazu na krótko przed podpisaniem umowy gazowej. Mimo że z ostatnich informacji mediów rosyjskich wynika, iż rząd białoruski zniósł właśnie cło na tranzyt rosyjskiej ropy przez Białoruś, o tym, czy popłynie ona tutaj i dalej do krajów zachodnich, będzie wiadomo prawdopodobnie w piątek. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
W normalnych warunkach dziennie gazociągiem przesyłanych jest do Polski, na Węgry, do Czech, Słowacji i do Niemiec 1,5 miliona baryłek gazu. Stanowi to 10% zapotrzebowania Unii Europejskiej. Według ekspertów nie można wykluczyć, że Rosja w ramach wojny nerwów zmniejszy produkcję gazu. Tymczasem nie tylko gaz wywołuje dyskusje i niepokoje. Sprawa rosyjskiej ropy naftowej podsyca polemiki wokół energii nuklearnej.
Kryzys naftowy między Rosją a Białorusią znów dowiódł Niemcom ich zależności energetycznej od Moskwy, pogłębiając wśród nich najostrzejszy może w Europie podział między zwolennikami i przeciwnikami energii jądrowej. AFP pisze, że Angela Merkel otworzyła tę puszkę Pandory, oświadczając w telewizji, że należy się zastanowić nad skutkami zerwania z energią nuklearną. Jeszcze w zeszłym tygodniu zdawało się wszelako, że pani kanclerz zamyka dyskusję na ten temat, przyznawszy, iż SPD zdania w tej sprawie nie zmieni. To właśnie rząd Schrödera postanowił zamknąć ostatnią niemiecką elektrownię atomową, co ma nastąpić do roku 2020. Na razie jest ich jeszcze 17, a kraj czerpie z nich 1/3 swej elektryczności. Pani Merkel chciała się z tych obietnic wycofać, musiała jednak porzucić tę myśl jako warunek sine qua non koalicji z SPD. Korzystając z kryzysu, przychylny energii jądrowej minister gospodarki Michael Gross oświadczył wczoraj, że pilny i konieczny jest nowy nowy układ w tej sprawie, a Federacja Przemysłowców domaga się od rządu poważnej inicjatywy gwarantującej przyszłość tego sektora. Prezydent Tuman ostrzegł, że już za 30-40 lat nie będzie można prowadzić polityki klimatycznej bez wykorzystania wszystkich możliwych źródeł energii. Ostro zaprotestował socjaldemokratyczny minister środowiska Sigmar Gabriel, twierdząc, że import ropy i energia jądrowa nie mają nic wspólnego, skoro reaktory produkują elektryczność, a ropa bynajmniej. Jego zdaniem należy rozwijać energie odnawialne, stosować paliwa biologiczne i budować oszczędniejsze samochody. Minister ostrzegł panią Merkel, że nie znajdzie w Bundestagu większości pozwalającej zmienić ustawę o energii jądrowej. Jej obrońcy zyskali jednak sojusznika w Komisji Europejskiej, która uznała, że rozwijanie tej energii przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tymczasem zagrożone firmy niemieckie zamierzają rozwijać swą działalność za granicą.
Turcja zamknęła ciśninę Bosfor dla żeglugi ze względu na mgłę uniemożliwiającą nawigację. Widoczność ograniczona jest do 150 metrów. Mgła zmusiła miejscowe władze do wstrzymania ruchu promowego. Z tej formy transportu dziennie korzystają tysiące osób, które chcą się przedostać z azjatyckiej na europejską stronę Stambułu i odwrotnie. Bosfor to szlak żeglugi łączący Morze Czarne i Morze Marmara, stanowiąc najkrótszą drogę przede wszystkim dla ukraińskich i rosyjskich statków na Morze Śródziemne. Słucham Państwa Paryża RFI. Prezydent George W. Bush zamierza wzmocnić kontyngent żołnierzy amerykańskich w Iraku. Bush chce tam skierować dodatkowo 21,5 tysiąca żołnierzy. Tymczasem w Iraku zginęło kolejnych trzech żołnierzy amerykańskich. Dwóch z nich w czasie prowadzonej przez nieprzyjaciela operacji w prowincji Al-Anbar, jednym z najbardziej niespokojnych miejsc w Iraku. Trzeci z żołnierzy poległ w czasie walk w prowincji Diyala na północny wschód od Bagdadu. W czasie operacji prowadzonej przez siły międzynarodowe pod dowództwem Stanów Zjednoczonych od 20 marca 2003 roku w Iraku zginęło 3253 żołnierzy 18 narodowości, najwięcej ponad 3000 Amerykanów. W ciągu 4 lat prowadzonej w Iraku operacji poległo 18 polskich żołnierzy. Ciężkie straty poniosła także policja iracka, tracąc 12 tysięcy ludzi. Ocenia się, że w tym samym czasie zginęło od 53 do 58 tysięcy osób cywilnych. A według informacji, jaką nadesłała AFP, w rejonie Karbala w Iraku nieznani napastnicy zastrzelili 9 szyickich pielgrzymów. Znana amerykańska firma Sikorsky kupiła największe polskie zakłady lotnicze PZL Mielec.
Sikorsky Aircraft Corporation zafundowała sobie Mielec za 250 milionów złotych, o czym poinformował szef korporacji Jeffrey Pino. Począwszy od przyszłego roku, Mielec będzie produkować kadłuby śmigłowców Black Hawk dla armii amerykańskiej, po czym montować całe śmigłowce w ich wersji lekkiej, zwanej International Black Hawk. Jeffrey Pino wyraził zadowolenie z faktu, że tym sposobem jego firma zyskała dostęp do rynku europejskiego. Transakcja zostanie sfinalizowana po otrzymaniu wszystkich koniecznych papierków administracyjnych, co ma nastąpić w pierwszym kwartale. Zdaniem dziennika Rzeczpospolita, amerykańska inwestycja jest być może powiązana z planem zakupu przez polską armię i policję nowego wyposażenia w tej dziedzinie na sumę 4 miliardów dolarów. Sikorski zagwarantował ponadto utrzymanie dotychczasowej produkcji Mielca, lekkich samolotów transportowych i turystycznych, pełne zatrudnienie w najbliższym czasie oraz podwyżki dla personelu.
Na Litwie arcybiskup Kowna Sigitas Tamkevičius, najwyższy dostojnik kościoła w tym kraju, wezwał katolików litewskich, aby starali się zrozumieć księdza Stanisława Wielgusa, który był agentem komunistycznych służb specjalnych SB. Arcybiskup Tamkevičius powiedział, że duchowni nie są osobami świętymi, a błędy popełnione przez księdza czy przez biskupa nie mogą podważać autorytetu kościoła, który przyjmuje do siebie zarówno tych, którzy nie robią błędów, jak i tych, którzy pobłądzili. Nie ulega jednak wątpliwości, że lepiej by było, aby ksiądz Wielgus przyznał się do swojego czynu znacznie wcześniej. Arcybiskup Tamkevičius powiedział, że bardzo trudno było stawić czoła presji ze strony władz komunistycznych. Słucham Państwo Paryża RFI. Skrajna prawica zjednoczyła się w Parlamencie Europejskim.
Po latach podziałów i sporów ugrupowania skrajnie prawicowe utworzyły wspólną grupę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. W ten sposób wzrosły wpływy polityków takich jak Jean-Marie Le Pen i wnuczka Benito Mussoliniego. Grupa występuje pod nazwą Tożsamość, Tradycja, Suwerenność. Zostanie ona oficjalnie zarejestrowana 15 stycznia podczas obrad plenarnych Parlamentu w Strasburgu. Przewodniczącym grupy został Bruno Gollnisch, prawa ręka szefa francuskiego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pena. Jak powiedział przewodniczący podczas konferencji prasowej, zadaniem grupy będzie obrona interesów narodowych, suwerenności poszczególnych państw członkowskich, obrona tradycyjnych wartości chrześcijańskich i rodzinnych. Grupa przeciwstawiać się będzie biurokracji struktur europejskich oraz masowej imigracji. Bruno Gollnisch odrzucił oskarżenia o antysemityzm i ksenofobię. Poprzednio grupie skrajnie prawicowych parlamentarzystów europejskich w Strasburgu przewodził w latach 1984-1989 oraz w latach 1989-1994 Jean-Marie Le Pen.
W Brukseli nowy przewodniczący prawicowej Partii Ludowej, Francuz Joseph Daul, wypowiedział się przeciwko przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej. Zaznaczył przy tym, że jest to jego osobista opinia i dodał, że nie ma nic przeciwko prowadzeniu z Turcją negocjacji. Jego zdaniem ani Europa w obecnej fazie budowy Zjednoczonej Unii nie jest gotowa na przyjęcie Turcji, ani Turcja nie jest przygotowana do integracji z Unią Europejską. Słuchają Państwo, Paryż, RFI. Zmarł jeden z legendarnych producentów filmowych, Carlo Ponti.
Ponti wsławił się nie tylko filmami, ale i żoną, której zazdrościł mu cały męski świat. W roku 1957 poślubił mianowicie pannę Sofię Villani Chicolone. Nieślubne dziecko z biednej dzielnicy Neapolu, lepiej znaną jako Sofię Loren, na którą w roku 1952 głosował w konkursie piękności. On też zorientował się, że panienka ma nie tylko buzię i imponujące kształty, ale i niezwykły talent aktorski. Ich ślub wywołał skandal. Watykan odmówił bowiem anulowania pierwszego małżeństwa Pontiego. Producent został więc oskarżony o bigamię i schronił się wraz z nową żoną w Hollywood. Od 42 lat Ponti, obrażony na swój rodzinny kraj, miał obywatelstwo francuskie. Miał lat 94, a wyprodukował około 150 filmów, w tym kilka wielkich klasyków, takich jak La Strada Felliniego, Złoto Neapolu, Vittorio De Sica, Wojna i pokój Kinga Vajdora, La Ciociara De Sica, za którą Loren dostała liczne nagrody aktorskie, w tym Oscara, kilka sławnych filmów francuskiej nowej fali, takich jak Cleo od 5 do 7 czy Pogarda, lecz i Pociągi pod specjalnym nadzorem oraz Powiększenie Antonioniego i Co? Polańskiego. Jest to, jak widać, filmografia niezwykle bogata. Podobno był pierwszym Włochem, który zainteresował się powieścią Pasternaka Doktor Żywago, którą przerobił następnie na jeden z legendarnych przebojów kina światowego. W zupełnie innej dziedzinie żegnamy dzisiaj postać mniej znaną, choć równie wybitną. W wieku 93 lat zmarł wczoraj światowej sławy francuski hellenista Jean-Pierre Vernant. Do tej niezwykłej postaci powróci w przeglądzie prasy Krzysztof Rutkowski.
Francuska rozgłośnia France Info poinformowała o zatrzymaniu w Mauretanii trzech terrorystów z algierskiej organizacji powiązanej z Al-Kaidą, którzy przygotowywali zamach na uczestników rajdu Paryż-Dakar. We czwartek kierowcy mają przekroczyć granicę Mauretanii.
Organ watykański, Osservatore Romano, potępił surowo rajd Paryż-Dakar jako krwawy wyścig nieodpowiedzialności. Dziennik komentuje tragiczną śmierć południowoafrykańskiego motocyklisty Elmera Simonsa, stwierdzając, że rajd nie ma nic wspólnego ze zdrową rywalizacją, pozostawia zaś za sobą rok po roku długą smugę krwi. Zdaniem Osservatore Romano to dowód, z jaką przemocą wiąże się cyniczny eksport wzorów zachodnich do środowisk naturalnych i ludzkich, nie mających nic wspólnego z Zachodem. Elmer Simons to 47. ofiara śmiertelna rajdu od jego powstania w roku 79.
Piąty rozgrywany w Maroku etap rajdu wygrał w klasyfikacji motocyklistów Hiszpan Isidre Esteve Pujol, a w kategorii samochodów osobowych jego rodak Carlos Sainz, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Francuska para narciarzy Luc Alphand i Gilles Picard zajmują piąte miejsce. Z Madrytu napłynęła informacja, że Real Madryt nie przedłuży kontraktu z najbardziej medialnym swoim piłkarzem w dziejach królewskiego klubu, z byłym kapitanem reprezentacji Anglii, Davidem Beckhamem. Po przejściu na emeryturę Francuza Zinedina Zidana odchodzi z madryckiej galaktyki kolejna gwiazda. Jeszcze dosyć niesamowita informacja narciarska, mianowicie w zupełnie nowym stroju wystąpił podwójny brązowy medalista z ostatniej olimpiady w Turynie, w Sestriere, austriacki narciarz alpejczyk Rainer Schönfelder, który wystąpił na trasie swojego treningu w Węgier, w Szwajcarii, gdzie będzie rozgrywane kolejne będą rozgrywane zawody w Pucharu Świata, kompletnie nago. Mianowicie w ten sposób zrealizował zakład, który zawarł ze swoim fizykoterapeutą. Mianowicie chodziło o to, że jeżeli ów wybawi Schönfeldera z bólu pleców, jakiego się nabawił w czasie treningu, to Schönfelder wystąpi kompletnie nago. I także się stało. Wystąpił w czerwonym kasku obowiązkowym, w czarnych skarpetach i w żółtych butach narciarskich. Niestety Austriacka Federacja Narciarska nie pozwoliła na udostępnienie zdjęć tego niezwykłego treningu. Jeszcze dwie krótkie wiadomości. W Rosji archeolodzy w rejonie Ałtaju natrafili na ciało wojownika sprzed 2000 lat. Przez cały ten czas jego ciało pozostało w nienaruszonym stanie. Był blondynem, a jego ciało zdobiły tatuaże. Natomiast Anglicy ruszyli na poszukiwanie ewentualnych pretendentów do tronu angielskiego, gdyby Wilhelm Zdobywca w 1066 roku nie najechał Anglii. Ostatnim królem z dynastii Wessex był Edgar Atheling. Nie był jednak nigdy koronowany, gdyż uznano go, że jest zbyt młody, a na tron miał wstąpić właśnie w roku 1066. Edgar Atheling oddał się w ręce Wilhelma Zdobywcy. Teraz Anglicy szukają następców Atlinga. I to były wiadomości popołudniowo, późno popołudniowo wieczorne RFI z Paryża. No cóż, a teraz prasa. Dzisiejsze środowe gazety przeczytał dla Państwa od deski do deski Krzysztof Rutkowski. Posłuchajmy najciekawszych komentarzy prasy francuskiej.
Pamiętacie z pewnością Państwo Robert Redeker, współpracownik pisma Le Temps Moderne, profesor filozofii w liceum pod Toulouse oraz autor kilku książek, opublikował 19 września ubiegłego roku w dzienniku Le Figaro w dziale Wolna Trybuna artykuł, w którym ośmielił się krytycznie wypowiedzieć o Mahomecie, o islamie i o Koranie. Sprawa profesora filozofii powróciła do paryskich gazet w styczniową środę dlatego, że islamista, który chciał jego śmierci, został zatrzymany w Maroku. O dalszym ciągu sprawy Redekera znajdujemy artykuły w Libération i w Le Figaro, ale po kolei. Przypomnijmy niezbyt odległe wydarzenia, tak jak przypominają je paryskie dzienniki. Przypomnijmy z pewnymi uzupełnieniami jednak, ponieważ na przykład Libération streszcza artykuł Roberta Redekera w sposób dość lekkomyślny. Zacznijmy zatem od przypomnienia, dlaczego islamista zaczął wzywać w internecie, by, cytuję, urżnąć głowę tej świni. Koniec cytatu. Czymże profesor filozofii spod Toulouse zasłużył sobie na tak straszny gniew wyznawcy proroka? Libération streszcza artykuł Redekera następująco. Robert Redeker nazwał Mahometa bezlitosnym siewcą wojen, złoczyńcą, pogromcą Żydów i zwolennikiem wielożeństwa. Jak powiedziałem przed chwilą, streszczenie wydaje się nieco uproszczone, ponieważ Robert Redeker przedstawił w swoim artykule tezy poważniejsze, a nie tylko i nie przede wszystkim insynuacje. Pytał on mianowicie, dlaczego tak się dzieje, że wyznawcy islamu pod byle pretekstem wzywają do świętej wojny przeciwko Żydom i chrześcijanom, a Zachód kuli się ze strachu i w imię politycznej poprawności nawet nie śmie powiedzieć, że do mordu wzywają właśnie wyznawcy islamu, a nie Żydzi i chrześcijanie. I Robert Redeker napisał jeszcze, że ze strachu nie chce się powiedzieć, że stół to stół. Przy okazji warto przypomnieć, że najciekawsza dyskusja o artykule Roberta Redekera toczy się od kilku miesięcy na łamach miesięcznika Esprit. Zabrał w niej głos m.in. jeden z największych we Francji znawców islamu, Olivier Roy, który owszem przyznał, że nie wolno stosować zbytnich uogólnień, ale terroryści wywodzą się spośród wyznawców Mahometa właśnie, a nie spośród zwolenników innych religii monoteistycznych. To jednak już inna historia. Szczegółowa polemika z artykułem profesora filozofii z liceum pod Toulouse nie mieści się w ramach naszego przeglądu prasy. Dodajmy, że od czasu gruźb zamieszczonych pod adresem Roberta Redekera, Robert Redeker żyje w odosobnieniu pod ochroną policjantów, co mianowicie młody islamista wypisał w internecie. Ano napisał, oprócz odcinania głowy świni, gdzie Redeker mieszka, zamieścił dokładną mapę, jak dotrzeć do jego miejsca zamieszkania, podał jego numer telefonu i adres e-mailowy. Okazuje się, że został złapany w Libii i wydany do Maroka razem z kumplem. Obaj starali się przedostać do Iraku, by walczyć z Amerykanami. Redeker, jak czytamy w Libération i w Le Figaro, szczęśliwy, ale nadal strzegą go żandarmi. Większość paryskich dzienników informuje, że zagrożenie terrorystyczne we Francji wzrosło. Z czyjej mianowicie strony? Ze strony algierskiego terrorystycznego ugrupowania salafickiego pod nazwą Grupa Krzewicieli Wiary i Walki. Otóż to ugrupowanie terrorystyczne na stronach internetowych ponownie grozi Francji, czytamy w Le Figaro. Wzywa mianowicie do walki z Francuzami, tymi agentami krzyżowców, którzy okupują nasze ziemie. Radosny ów apel podpisał algierski szef ugrupowania Abu Musab Abdel Ouadud, znany również pod pseudonimem Abdelmarek Drugdal. W internetowym oświadczeniu Algierczyka czytamy ponadto, cytuję za Le Figaro, nasi ojcowie i nasi przodkowie walczyli z Francuzami i przegnali ich z naszej ziemi, tych wstrętnych krzyżowców, a Francja, wygnana drzwiami, wraca teraz oknem. Rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył, że groźby te traktowane są na serio, a odpowiednie służby analizują i wzbogacają posiadane dane. Okazuje się, że algierska grupa krzewicieli wiary i walki stała się wzorem dla terrorystycznych ugrupowań marokańskich i tunezyjskich. Za pośrednictwem internetu Algierczycy pokazują Marokańczykom i Tunezyjczykom, jak szkolić się w terrorystycznym rzemiośle. W wieku 93 lat zmarł pod Paryżem jeden z największych francuskich intelektualistów, nieporównany znawca kultury starożytnej i mitologii greckiej, Jean-Pierre Vernant. Obszerny artykuł poświęcony uczonemu znajdujemy w Le Monde. Jean-Pierre Vernant jest autorem m.in. mitu i myśli starożytnych Greków, religii greckiej, religii antycznych, mitu i tragedii w starożytnej Grecji oraz mitologii greckiej opowiedzianej wnukowi. O tych dwóch ostatnich książkach chciałbym dwa słowa naszym słuchaczom opowiedzieć, ponieważ są naprawdę niezwykłe. Mit i tragedia starożytnej Grecji stała się dziełem przełomowym nie tylko dla specjalistów od kultury antycznej, ale przede wszystkim dla humanistów zajmujących się lub, jak kto woli, prześladowanych przez dziwnego boga Dionizosa. To Jean-Pierre Vernant jako pierwszy odważnie podążył śladem Nietzschego i wykazał z niezwykłą mocą, że ten obcy przybłęda, pojawiający się zawsze w masce, niechciany, nieoczekiwany, czyli Bóg Dionizos, zajmuje miejsce w kulturze europejskiej szczególne, tajemnicze i pasjonujące. Prace Vernanta o tragedii i micie Dionizosa czyta się jak kryminał, jak najlepszą powieść sensacyjną, a opowiadanie mitów greckich wnukowi sprawiło wielkiemu uczonemu, jak sam napisał, wielką frajdę. Również dlatego, że wydawało mu się, że już wie, ale dopiero przepowiadanie przedziwnych przypadków bogów i ludzi dziecku pozwoliło mu zrozumieć, o co i po co greccy bogowie i bohaterowie się bili, co kochali i jak w tych opowieściach zaklinali śmierć, żeby sobie poszła precz. Z artykułu w Le Monde wynika ponadto, że Jean-Pierre Vernant był wielkim sportowcem, pływał, jeździł na rowerze i w młodości przemierzał z plecakiem Alpy. Vernant mógłby powiedzieć, jak nasz Andrzej Bobkowski, że mądrość dana temu, kto równie dobrze pływa jak myśli. Ale pewnie Vernant Bobkowskiego nie czytał. Nie szkodzi. Do tej samej gwiezdnej familii obaj należą.
O najciekawszych tematach, jakie dzisiaj znalazły się na łamach francuskich gazet, opowiadał Krzysztof Rutkowski. Słucham Państwo Paryża, RFI, a teraz Europa i Piotr Kamiński. Energetyka jest tematem w tej chwili na początku stycznia 2007 roku numer jeden w Unii Europejskiej.
Komisja Europejska zajęła się kwestiami energetycznymi, publikując swe zalecenia na lata przyszłe. Łączy w nich nowe wezwania do różnicowania źródeł energii z apelem, by Europa pozostała liderem w dziedzinie walki z ociepleniem klimatycznym. Największe kontrowersje wzbudzą jednak dwie kwestie. Po pierwsze, subtelne przypomnienie, że energia nuklearna nie wywołuje produkcji gazów o skutkach cieplarnianych, co nie jest w smak Niemcom i Belgom, ci bowiem postanowili niedawno całkowicie zlikwidować ten sektor energetyczny. Po drugie, komisja zaleca, by oddzielić od siebie dwie domeny działalności, to jest produkcję elektryczności i gazu oraz ich rozpowszechnianie, by tym sposobem podsycić rozwój konkurencji. Paryż i Berlin są temu kategorycznie przeciwne. Francuski monopolista elektryczny firma EDF już odrzuciła tę propozycję. Tymczasem konsumenci europejscy odzyskali nieco wigoru. Jak wynika z opublikowanych dzisiaj badań francuskiej firmy kredytowej Cetelem, 61% Europejczyków zamierza w tym roku troszkę poszastać gotówką, gdy w roku ubiegłym utracjuszy było tylko 41%. Szczególnie rozrzutna ma się okazać Europa Środkowa, gdzie 75% Polaków i 92% Węgrów planuje szerzej otworzyć w tym roku portfele. Nikogo nie zaskoczy fakt, że Niemcy zamierzają raczej oszczędzać. Niespełna 1/3 planuje w tym roku większe wydatki. W Polsce tylko niespełna 1/4 zapytanych chce odkładać na potem, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, gdy było ich 60%. Ciekawe, ilu Francuzów kupi sobie natomiast szybkie samochody, skoro wszyscy niemal kandydaci prezydenccy zagrozili, iż pogwałcą jedną z najświętszych tradycji powyborczych w tym kraju, powszechną amnestię wykroczeń drogowych, czyli tak zwane wysadzanie mandatów. Amnestię wprowadził jeszcze de Gaulle, a każdy kolejny prezydent ciut rozszerzał jej zasięg. Że zaś dotyczyła ona głównie drobnych przestępstw i wykroczeń, najwięcej korzystali na niej nieostrożni automobiliści. Jednak już w roku 2002 Sarkozim objęła ona tylko złe parkowanie. Teraz zaś Nicolas Sarkozy opowiedział się za całkowitym jej obaleniem jako przeżytku, w czym wtórują mu inni kandydaci. Tylko socjalistka Ségolène Royal jeszcze się zastanawia, jakby tym chciała skusić wyborców. Dobra wiadomość natomiast to to, że liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła we Francji w ubiegłym roku o dalsze 11%. 11 lutego odbywa się w Portugalii referendum w sprawie legalizacji usuwania ciąży, przy czym główną troską polityków jest frekwencja. Zdaniem socjalistycznego ministra spraw parlamentarnych obecna tendencja w sondażach wygląda pozytywnie. Obawy budzi jedynie ewentualność zbyt wielkiej absencji, co pozbawiłoby referendum znaczenia, choć nie mocy prawnej.
W najciekawszych wydarzeniach europejskich opowiadał Piotr Kamiński, a w nawiązaniu do tego, o czym mówił na wstępie, mianowicie o tym, że Europa zamierza z różnych źródeł zaopatrywać się w energię, zarówno gaz, jak i ropę naftową, dodajmy, że decyzja Komisji Europejskiej została przyjęta z dużym zadowoleniem przez polską minister spraw zagranicznych Annę Fotygę, która oświadczyła, że jest to dobry początek rozmów na temat bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej i wezwała także partnerów z Unii do okazania się solidarności i do tego, żeby przyjęli wspólną linię polityczną, jeśli chodzi o dostarczanie i zaopatrywanie się w energię. Piotr Naimski, wiceminister do spraw gospodarki w rządzie polskim, oświadczył, że już wkrótce pierwsze tankowce będą przybywały do Gdańska, bowiem Polska zamierza również zaopatrywać nie tylko za pomocą gazociągów i rurociągów, ale również w niezbędne surowce drogą morską. Tyle jeśli chodzi o informacyjną część naszej audycji. Słuchają Państwo Paryża RFI. A teraz Katarzyna Zawicka i paryskie rogatki. Paryż rywalizuje z Londynem o liczbę organizowanych salonów i targów. Jak można się przekonać, jest to niezłe źródło dochodu. Te dwa, które mówiące te słowa najbardziej lubi salony, mianowicie w salon jadła i napitku, czyli spożywczy i samochodowy, odbywają się co drugi rok. No ale nie samymi samochodami i jedzeniem człowiek żyje. Przekonamy się o tym już za chwilę.
W najbliższym tygodniu mamy kilka interesujących salonów i to zarówno rozrywkowych, jak i zawodowych. Zacznijmy jednak od przyjemności. Od 12 do 15 stycznia w centrum wystawowym przy Port de Versailles odbywać się będzie salon nurkowania, gdzie można będzie poznać oferty producentów sprzętu, organizatorów wakacji i instruktorów nie tylko z całej Francji, ale i spoza jej granic. Nurkowanie z roku na rok staje się coraz bardziej popularne, a jego miłośnicy twierdzą, że ci, którzy jeszcze nigdy nie zeszli na głębokie wody, nie znają prawdziwych rozkoszy życia. Odkrycie podwodnego, a zwłaszcza podmorskiego świata jest niewątpliwie unikalnym doświadczeniem. Warto więc wybrać się do wielkiego centrum przy Port de Versailles, aby zobaczyć na własne oczy, co nowego na tym rynku. Warto również wysłuchać kilku pogadanek wybranych spośród ogromnej liczby zaplanowanych, z których część zarezerwowano jednak tylko dla profesjonalistów lub wręcz dla zaproszonych gości. Będzie można również przekonać się na własnej skórze, co to jest nurkowanie, wprawdzie tylko na skalę basenu, który morzu nawet do kostek nie sięga, ale dla tych, którzy pierwszy raz zejdą pod wodę z maską, i to będzie nowym odkryciem. Przypominam, że salon nurkowania odbywa się od 12 do 15 stycznia przy Port de Versailles. Przejdźmy teraz do spraw poważniejszych, czyli do nauki. Salon kształcenia międzynarodowego odbywać się będzie również w centrum wystawowym przy Port de Versailles 13 i 14 stycznia. Jest to jedno z bardzo licznych spotkań organizowanych dla studentów lub przyszłych studentów, a jego zadaniem jest oczywiście jak najlepsza informacja o różnych kierunkach studiów, możliwościach zdobycia po nich pracy, dalszego kształcenia, praktyk krajowych lub zagranicznych, jednym słowem o tym wszystkim, co do rozwoju kariery jest niezbędne. W czasie salonu można spotkać przedstawicieli wielu uczelni oraz zakładów pracy, którym można postawić wszystkie przychodzące do głowy pytania, nawet te najbardziej embarasujące. No i oczywiście wziąć udział w konferencjach, pogadankach, dyskusjach i spotkaniach, których jak co roku przewidziano około 400. Religio to salon, jak informują organizatorzy, dla wszystkich chrześcijan. Odbywać się będzie w Espace Champéret od 13 do 15 stycznia. Podzielony jest na dwie strefy tematyczne. Pierwsza dotyczy usług duszpasterskich, szkoleń, turystyki, muzyki, mediów, gmin, stowarzyszeń i kongregacji. Drugi poświęcony jest zagospodarowaniu i wyposażeniu kościołów, obiektom sakralnym, sztuce sakralnej i usług dla gmin i parafii. Poza ekspozycją w czasie 3 dni salonu odbędzie się 12 konferencji poświęconych m.in. nauczaniu religii i ewangelizacji. Zaplanowano również mini koncerty, spotkania z artystami i podpisywanie książek. Warto zwrócić uwagę, że salon ten zrodził się ze współpracy władz zwierzchnich trzech wielkich religii chrześcijańskich: Konferencji Biskupów, Federacji Protestantów i Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych Francji. Ostatnim salonem, o jakim będzie dziś mowa, jest impreza dla dorosłych, ale dotycząca przede wszystkim dzieci. Świat dziecięcy to spotkanie producentów, handlowców, pracowników mediów, jednym słowem profesjonalistów z branży gier i zabaw dziecięcych. Organizowane jest od 1962 roku. Tym razem odbywać się będzie od 14 do 17 stycznia w Centrum Wystawowym Périnord w Villepinte. Zainteresowani nowościami na tym rynku będą w tym roku mieli ułatwione zadanie, bo zorganizowano dla nich specjalną strefę zatytułowaną Espace Nouveauté. Z sondaży wynika, że ponad 90% zwiedzających przychodzi na salon głównie ze względu na te nowości. Ale i wśród produktów już nie najnowszych zawsze można dokonać jakiegoś odkrycia, tym bardziej, że salon jest miejscem, gdzie można nie tylko przeczytać informację, ale dotknąć i wypróbować, jednym słowem przekonać się na własnej skórze. Przewidziany jest również konkurs dla najlepszego dystrybutora zabawek w różnych kategoriach, do których przypisane są poszczególne sklepy, i Grand Prix za najciekawszą grę i najlepszą zabawkę. Jak co tydzień życzę Państwu wielu wrażeń w czasie najbliższego weekendu.
No proszę, ile to atrakcji salonowo-targowych przed nami. Mówię o tym w swoich paryskich rogatkach. Katarzyna Zawicka. Słuchają Państwo Paryża RFI. Stefan Liger z kolei będzie opowiadał o fuzji, która doprowadziła do tego, że Francja ma tylko jednego nadawcę telewizji satelitarnej. Posłuchajmy.
Od 4 stycznia mamy we Francji jednego już tylko nadawcę telewizji satelitarnej. Spółka Canal Plus, będąca filią koncernu Vivendi, formalnie zatwierdziła stopniowe połączenie swojej platformy CanalSat z konkurencyjną dotąd TPS, należącą do dwóch głównych telewizji prywatnych, TF1 i M6, czyli jedynki i szóstki. W praktyce polegać to będzie na połknięciu TPS przez znacznie potężniejszy kanał. Powstaje nowa spółka o nazwie Canal Plus France, w której 2/3 udziałów posiada Vivendi, a która będzie kontrolować całą sieć płatnej telewizji we Francji. Będzie ona ważyć 7,5 miliarda euro i liczyć prawie 10 milionów abonentów. Do takiej sytuacji quasi-monopolu w tej dziedzinie doprowadzono już wcześniej w innych krajach, jak Wielka Brytania, Włochy czy Polska. Aby uniknąć naruszania zasad zdrowej konkurencji i w trosce o interes klienta, rząd obwarował swoją zgodę na tę fuzję wieloma warunkami. Canal Plus musiał podpisać 59 zobowiązań, m.in. ograniczyć zakres umów zawieranych z amerykańskimi producentami filmów oraz zrezygnować z prawa wyłączności na rozpowszechnianie filmów wszelkimi możliwymi kanałami, a więc nie tylko za pośrednictwem telewizji, lecz również poprzez telefony komórkowe czy internet, a także w systemie VOD, czyli wideo na zamówienie, co wielce raduje operatorów telekomunikacji i prowajderów, gdyż możliwość zaoferowania takich usług jest kluczowym argumentem pozwalającym zwabić nowych abonentów super szybkiego internetu i telewizji w systemie ADSL. Ocenia się zresztą, że za niespełna 3 lata telewizję przesyłaną telefonicznym drutem w tym systemie oglądać będzie jakieś 5 milionów Francuzów, a ponadto 10 milionów rodzin będzie wówczas mogło odbierać TNT, czyli około 20 kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Canal Plus i TPS, które od lat prowadziły ze sobą dziką wojnę podjazdową, wyrywając sobie katalogi hollywoodzkich filmów i bijąc się o prawa do retransmisji futbolu, zrozumiały w końcu, że rewolucja technologiczna zagraża ich hegemonii. Stąd też decyzja o fuzji, mozolnie wynegocjowana, która to fuzja pozwoli zresztą zracjonalizować ofertę poprzez likwidację czy połączenie wielu dublujących się kanałów, a także, jak to zwykle niestety bywa, obniżyć koszty dzięki redukcji zbędnego personelu. To samo zresztą wcześniej zrobili już we Francji operatorzy telewizji kablowej, których było 3 i którzy połączyli się w jedną spółkę, tworząc monopol liczący ponad 4 miliony abonentów. Od 1 stycznia sieci supermarketów mają prawo reklamować się we francuskiej telewizji. W sposób ściśle reglamentowany, to znaczy dość ogólnikowy, bez żadnych promocyjnych chwytów poniżej pasa, ale mimo wszystko pada wieloletnie tabu, albowiem na szklany ekran supermarkety nie miały wstępu od prawie 40 lat i wkroczenie tych mastodontów na rynek telewizyjnej reklamy oznaczać może wielkie straty dla innych mediów, jak radio i nade wszystko prasa regionalna, która z reklam dla lokalnych sieci dystrybucji handlowej czerpie znaczną część swoich dochodów. To właśnie w imię obrony tejże prasy Francja opierała się długo Brukseli, domagającej się podporządkowania europejskiej normie. Unia Europejska ma wiele zalet, ale czasem mogłaby puknąć się w czoło. Po pierwsze, trudno pochwalać decyzję, która szkodzi pluralizmowi mediów. We Francji jest to szczególnie rażące, gdyż, jak się przewiduje, połowę złotej manny z reklam supermarketów ocenianej na 200 do 400 milionów euro rocznie zgarnie prywatna jedynka TFA, witryna haniebnej tandety, która i tak już nadużywa swej dominującej pozycji, zgarniając 54% dochodów z reklamy, choć ma niespełna 30% udział w telewizyjnym rynku. Po drugie zaś, czy Bruksela nie ma naprawdę lepszych pomysłów jak faworyzowanie supermarketów w czasach, gdy trzeba szukać za wszelką cenę rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych, to jest stawiać na trwały rozwój, lokalną produkcję i jakość w małej skali? Small is beautiful to idea przyszłości. Narzuci nam ją zresztą samo życie.
O tym, że Small is Beautiful, zapewniał Państwa autor felietonu Multimedia Stefan Riger. Słuchają Państwo Paryża, RFI. No a teraz po tym multimedialnym felietonie pora jest na teatr. Skoro teatr, to Agnieszka Kumor, która zapowiada festiwal teatralny w Nancy, w mieście króla Stanisława Leszczyńskiego, stolicy Lotarynki.
Festiwal teatrów ze wschodu Europy, Passage w Nancy, odbędzie się w tym roku w dniach od 30 kwietnia do 12 maja. To już 10. edycja tej cenionej imprezy, która odbywa się co 2 lata. Program poznamy już niedługo, bo 17 stycznia. Dodajmy jeszcze, że tegoroczne Passage odbywają się we współpracy z Luksemburgiem, kulturalną stolicą Europy w roku 2007. Z nową premierą wystąpił Teatr du Soleil. Tym razem Ariane Mnuchin przygotowała ze swą trupą aktorów spektakl zatytułowany Les Éphémères, to co ulotne. Dama z Cartoucherie przyzwyczaiła nas już do wielogodzinnych spektakli. Obecna praca, około 7-godzinna, podzielona została na 2 części. Każda składa się z 15 epizodów. Można obejrzeć jedną lub obie razem, jak kto woli. Oto jak Ariane Mnuchin opisuje pracę nad tym przedstawieniem, które jak zawsze u niej oparte zostało na improwizacjach aktorów. Świat wokół nas eksploduje, a my staramy się przygotować spektakl na temat, no właśnie, o czym on ma być. Zebraliśmy się, by robić przedstawienie o prawie niczym. To prawie nic, to nieszczęście, to szczęście, często żal, czasami odkrycie. Nasze małe apokalipsy. Bruzdy w ziemi, zaledwie wyżłobione, a już znikające. Ślady po nas niewidzialne, jak trop węża na piasku. Skończyłam 67 lat w tym roku. Najmłodsza z nas ma 20 lat. Między nią a mną wieki całe. Świat eksploduje wokół nas. Lodowce topnieją, poziom wód w oceanach rośnie. Wyspy naszych marzeń zostaną wkrótce zalane, a my wciąż raczkujemy, pragnąc wyrazić poruszające nami uczucia. Miejscem akcji Les Éphémères jest współczesna Francja. Ariane Mnuchin wierna jest swym życiowym przekonaniom, obchodzi ją świat, w jakim żyje, jak była solidarna z Bośnią. W okresie wojny w eks-Jugosławii tak dziś zajmują ją bezdomni z ulic wielkich miast Francji. W Teatrze Bouffe du Nord Peter Brook prezentuje swój spektakl Sizwe Banzi Umarł, który gościł na ubiegłorocznym festiwalu w Awinionie. Sztuka napisana została w latach 70. przez kolektyw południowoafrykańskich autorów, ale nie straciła niestety nic na swej smutnej aktualności. Główny bohater Sizwe Banzi nie może dostać pozwolenia na pracę we własnym kraju. Kradnie zatem dokumenty znalezionemu na ulicy przychodniowi zamordowanemu w jakiejś ulicznej bójce. Nowe dokumenty dadzą mu nową tożsamość i prawo do godnego życia. Zamienia się zatem nazwiskiem i przejmuje tożsamość zabitego nieznajomego. Sizwe musi umrzeć, by żyć mógł Robert, pociesza go przyjaciel, uliczny fotograf. W spektaklu Petera Brooka występują dwaj znakomici aktorzy południowoafrykańscy, Habib Dembele i Picho Womba Konga. Wspomnijmy na koniec operowo, filmowo, teatralne wydarzenie już tylko na ekranach trzech paryskich kin. Gości wyśmienita ekranizacja czarodziejskiego fletu opery Mozarta w reżyserii Kenneta Branagha. Brytyjski aktor i reżyser przyzwyczaił nas do wysublimowanego wyczucia wielkich klasyków i umiejętnego ich filmowania. Telewizja Polska przypomniała w okresie świąt jego Henryka V. Czarodziejski flet przeniesiony w okopy I wojny światowej opowiada o odwiecznej walce dnia z nocą, kobiecych instynktów z męskimi, ale i o ich miłosnych związkach, dzięki którym za każdym razem świat odradza się na nowo.
W festiwalu teatralnym w Nancy opowiadała Agnieszka Kumor. Wprawdzie festiwal odbędzie się, jak Państwo słyszeli, w kwietniu, w maju, ale cóż, ten czas tak szybko biegnie, że ani się obejrzymy, a będzie rzeczywiście już pora festiwalowa. No cóż, teraz pora na to, abyśmy opowiedzieli o tym, czy da się sklonować Louvre. O tym, że Francja, najstarsza córa kościoła, przestała być katolicka. Wreszcie o odzyskaniu cennego manuskryptu Biblii. O tym wszystkim opowiada w magazynie kulturalnym Sylwia Gibbs. Posłuchajmy.
Historycy uznali za początki religii katolickiej we Francji drugi wiek po narodzeniu Chrystusa. Pozostała ona dominującym elementem francuskiej kultury, wbrew ustawie z roku 1905 o rozdziale kościoła od państwa. Dziś jednak, zdaniem francuskiego czasopisma Le Monde des Religions, świat religii, Francja przestała być krajem katolickim. Laickość instytucji państwowych przeniknęła do mentalności mieszkańców kraju, który nazwano w Rzymie najstarszą córką kościoła. Tylko 51% Francuzów uważa się za katolików, tylko 10% spośród nich to katolicy praktykujący. Chrztów i ślubów kościelnych jest znacznie mniej niż 30 lat temu. Ale to nie wszystko. Tylko 52% Francuzów uważających się za katolików wierzy, że Bóg istnieje. 30% odpowiedziało, że nic im o tym nie wiadomo. 10% uznało, że istnienie Boga jest mało prawdopodobne, a 7%, że Bóg nie istnieje. Tożsamość katolicka nie ma więc dla połowy Francuzów fundamentu wiary. Olbrzymia większość z nich uważa ponadto, że księża katolicy powinni mieć prawo do zakładania rodzin, a kobiety prawo do święceń kapłańskich. Księży zaś stale ubywa. Od roku 1970 ich liczba zmniejszyła się o ponad połowę. Większość ma ponad 60. Nie wiadomo, czy jest to skutek, czy przyczyna spadku liczby praktykujących katolików. 36 tysięcy francuskich gmin ma tylko 9 tysięcy parafii. Będzie we Francji rokiem Vaubana. Sébastien Le Prêtre, urodzony w miasteczku Vauban w Burgundii, zmarł równo 300 lat temu. Jako architekt wojskowy Ludwika XIV ufortyfikował Francję. Jego dziełem jest 150 twierdz wybudowanych lub odnowionych w strategicznych punktach 40 departamentów Francji, najczęściej wzdłuż jej granic, które dziś są niezupełnie takie same jak w XVII wieku. 7 milionów Francuzów zawdzięczało Bobanowi bezpieczniejsze życie. Współcześni przypomną sobie o jego zasługach dzięki spektaklom historycznym, koncertom, wystawom, festiwalom i innym imprezom, które odbywać się będą do końca 2007 roku w naturalnej scenerii fortyfikacji Bobana. Co więcej, 14 najlepiej zachowanych i najbardziej malowniczych budowli fortyfikacyjnych kandyduje do wejścia na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO razem z atolami Nowej Kaledonii. Wahano się przez jakiś czas między kandydaturą Vaubana a kandydaturą współczesnego francuskiego architekta Le Corbusiera. Vauban zwyciężył, być może dzięki zabiegom energicznego lobby, jakim jest sieć najważniejszych twierdz Vaubana. Przegląd wydarzeń kulturalnych tygodnia zaczniemy od sporu wokół polityki francuskich muzeów, które pożyczają część swych kolekcji muzeom zagranicznym. Czy należy klonować Louvre? Pyta na okładce dziennik Libération i odpowiada oczywiście, że nie. Można, a nawet należy, pożyczać dzieła sztuki innym muzeom w kraju i za granicą. Ale nie należy użyczać im swej marki firmowej, a tak właśnie postępuje Louvre. Nazwa Louvre Atlanta widnieje na fasadzie amerykańskiego muzeum, któremu paryskie pożyczyło część swej kolekcji za duże pieniądze. Fotografia widnieje na okładce dziennika Le Figaro, który uważa politykę prezesa muzeum w Louvre, Henri Loiretta, za inteligentną i pełną pasji. Dziennik Libération krytykuje jednak przede wszystkim projekt delokalizacji Louvre, jak pisze, do Abu Dhabi. W stolicy Emiratu ma powstać muzeum, któremu Louvre pożyczy część swej kolekcji, usługi ekspertów oraz nazwę. Ma za to otrzymać sumę 500 milionów euro. Ropa naftowa jest droga, Airbus sprzedaje się nie najlepiej, ironizuje Libération. Dodajmy, że najgorzej ma się francuskie muzeum, które nie ma środków na wystawienie całości swych zbiorów i otwarcie wszystkich sal dla publiczności. Francuska Biblioteka Narodowa odzyskała cenny rękopis skradziony w 1998 roku. Sprawcą kradzieży miał być były kustosz, skazany na karę więzienia w zawieszeniu i 400 tysięcy euro grzywny, który twierdzi, że jest kozłem ofiarnym. Na pewno nie działał sam. XIII-wieczny rękopis Biblii po hebrajsku, okaleczony dla niepoznaki, został sprzedany w 2000 roku przez dom aukcyjny Christie amerykańskiemu kolekcjonerowi. Francuskie Ministerstwo Kultury i Biblioteka Narodowa wniosły sprawę do sądu i ją wygrały. Kolekcjoner otrzymał niewielkie odszkodowanie. Dyrektor Biblioteki Narodowej Jean-Noël Jeannet pokazał rękopis dziennikarzom jako dowód, że zawsze należy dochodzić swych praw, tak jak to uczyniła Biblioteka Narodowa. Na zakończenie krótka wycieczka do miasta Reims w północnej Francji. Do 11 lutego można obejrzeć w Muzeum Sztuk Pięknych wielką wystawę poświęconą sztuce lat 20. Art Deco rozkwitła w Reims z powodu zniszczeń spowodowanych przez niemiecką artylerię podczas I wojny światowej. Przedłużeniem obrazów, rzeźb i witraży są ulice miasta, które stało się poligonem doświadczalnym dla architektów i artystów. W jego odbudowaniu walnie pomogli amerykańscy mecenasi. Stąd tytuł wystawy Art Deco od Reims do Nowego Jorku. Jest także w tytule słowo année folle, szalone lata. Tak nazwano we Francji lata 20. XX wieku. Posłuchajmy jednego z frywolnych szlagierów tych lat w wykonaniu gwiazdy francuskiego kina Jean Gabena.
Mon ami Léo et mon cousin Élie aiment tous les deux la divine Léa. Un jour en ménage, tous les trois se sont mis. Faut vraiment aimer pour faire des trucs comme ça. Léo et Élie n'ont pas beaucoup de sous. Léa, en revanche, n'en a pas du tout. Alors en commun, ils mirent forcément le peigne, la paillasse et la brosse à dents. Tout ce qu'a Léo, Léa là, tout ce qu'a Léa, Léola, tout ce qu'a Élie, Léala. Ce qui fait que Léola aussi, ce que n'a pas Léa, Léola, ce que n'a pas Léo, Léala. Si Léola, si Léala, Élie, Léa, 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 Léa. Élie ne possède qu'une culotte sans trou. Léo et Léa n'en possèdent pas du tout. Léa peut sortir car ça ne se voit pas. Mais sans pantalon, Léon vraiment ne peut pas. Alors près de Léa, en chemise, il attend qu'Élie revienne et lui prête son grimpant. Et en attendant qu'Élie soit revenu, afin de passer le temps, Léo le fait cocu. Tout ce qu'a Léo, Léala, tout ce qu'a Léa, Léola, tout ce qu'a Élie, Léala. Ce qui fait que Léola aussi, ce que n'a pas Léa, Léola, ce que n'a pas Léo, Léala. Si Léola, si Léala, Élie, Léa, 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 Léa. Léo qui est breton, hérita d'un vignou. C'est Léa qui souffle et lui bouche les trous. Mais le jour où c'est son tour d'être amoureux, à la belle Léa, il bouche ce qu'il peut. Un seul pyjama sert à nos trois amis. Léa a le droit de le mettre le mardi. Léo le mercredi, ce qui fait que ce pauvre Élie, elle derrière a l'air du lundi au jeudi. Tout ce qu'a Léo, Léala, tout ce qu'a Léo, Léala, tout ce qu'a Élie, Léala. Ce qui fait que Léola aussi, ce que n'a pas Léa, Léola, ce que n'a pas Léo, Léala. Si Léola, si Léala, Élie, Élie, Élie.
No i teraz już wiemy, czy warto sklonować i czy da się sklonować Louvre i dlaczego Francja, najstarsza córa kościoła, przestała być katolicka. Mówiła o tym w magazynie poświęconym sprawom kultury Sylwia Gibbs. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz Stefan Rieger w swoich 5 minutach, właściwie niecałych 5 minutach poświęconych muzyce poważnej, przypomina płytę brytyjskiego zespołu Florilegium. Posłuchajmy.
Z braku ekscytujących nowości zrobimy sobie przyjemność, sięgając po wznowioną właśnie przez Channel Classics wyśmienitą płytę, dzięki której poznaliśmy z początkiem lat 90. młody brytyjski zespół Florilegium, prowadzony od pulpitu przez Rachel Podge'a, która zrobiła następnie solową również karierę i stała się dziś gwiazdą barokowych skrzypiec. Swój chrzest bojowy kapela przeszła celująco, prezentując na swym pierwszym nagraniu niesłychanie żywą, wielobarwną panoramę muzyki kameralnej Telemana. Florilegium nawiązuje do najlepszych brytyjskich tradycji wykonawczych, dorównując świetnemu zespołowi Trevora Pinnocka z English Concert pod względem soczystości brzmienia i klarowności artykulacji, z domieszką być może większego jeszcze luzu. Ileż tu radości wspólnego muzykowania. Posłuchajmy Allegro z pysznego quadro Georga Filipa Telemana. Thank you.
To był młody brytyjski zespół Florilegium. Słuchają Państwo Paryża RFI, a teraz pora na kolejną lekcję języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 54e.
Ann i Nadia to koleżanki po fachu. Ann pracowała nad romantyzmem w Muzeum Marsylskim.
Dis, Lucas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce mini-disque?
Tiens, tu veux écouter? Voilà.
Mon coiffeur.
Ligne Pigalle en face du métro, madame.
Souffle, Ligne Pigalle, bonjour. Oui, je comprends. Oui, quel jour vous souhaitez? Alors, à quelle heure? Qu'est-ce qu'on vous fait, monsieur? Je vais juste prendre votre nom, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté, merci beaucoup.
Alors, à nous.
Bonjour, Marc. J'ai une conférence de presse.
Ah ah. Alors, les cheveux clairs?
Oui, avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Au revoir.
Ah, Nadia et Marc sont coiffeurs.
Avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Oh, la coquette. Le coiffeur, c'était pour la conférence, mais aussi pour être belle pour toi, Lucas.
Oh, mais Jean-Pierre?
Lucas, si tu es intelligente, tu comprendras que c'est toi qu'elle aime.
Gdybym był inteligentny, zrozumiałbym dużo więcej. Ale niestety nie odzyskałem jeszcze całkiem pamięci. Idę do Nadii, do szpitala.
Je te présente le docteur Mon, ophtalmologue.
Enchanté, docteur. Et ça va bien? Nadia n'est pas aveugle?
Si elle se repose, elle verra peut-être.
Pardon?
Elle doit se reposer, dormir et ne pas travailler. Et pas d'émotion.
Lucas s'occupera de moi, docteur. Tu sais, je sortirai demain. Tu viendras?
Będzie miała spokój? To co wówczas?
Si elle se repose, elle verra peut-être.
Ona verra? Zaraz. Czasowniki, czas przyszły. A, no tak. Je verrai, elle verra, czasownik voir, widzieć.
Je sortirai demain. Tu viendras?
Jutro? Znowu czas przyszły. Jutro je sortirai, czyli wyjdę. Nadia wyjdzie jutro, a więc tu viendra? Chcę, żeby po nią przyszedł.
Lucas s'occupera de moi, docteur.
Muszę się nią opiekować.
Et pas d'émotion.
Żadnych silnych wrażeń. Ale zaraz, przecież cała ta historia, ta szkatułka, złodzieje, policja. To wszystko, to dla niej bardzo niedobre.
À suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
No i tak oto nieubłaganie czas biegnie i coraz bliżej godzina 19, zatem już wkrótce przyjdzie nam się z Państwem pożegnać. To wszystko w naszej wieczornej audycji. Życzę Państwu spokojnego, miłego i udanego wieczoru. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro, jak zwykle o godzinie 18:00. Tu mówi Paryż.